Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Utajnianie komunikacji było ważne i popularne już w starożytności. Wtedy pojawiły się pierwsze szyfry. Było to istotne w działaniach wojennych i dyplomacji. Później wraz z pojawieniem się łączności radiowej szyfrowanie było jeszcze ważniejsze, bo wszyscy mieli dostęp do sygnału radiowego dysponując odpowiednim sprzętem. Większość z nas zna historię rozszyfrowania niemieckiej enigmy. Było to wielkie osiągnięcie ekipy polskich matematyków. Znacznie mniej osób wie, że pierwsze osiągnięcia w tej dziedzinie mieliśmy już wcześniej. Było tak podczas wojny polsko-bolszewickiej i część tej historii związana jest z Białymstokiem. To tutaj bowiem stał wagon łączności z polskimi łamaczami szyfrów. Tę historię przybliży nam gość, dr Marek Gajewski z białostockiego oddziału IPN. Witam pana.
Witam serdecznie.
To jak to było z tym wagonem? Stał tam na dworcu centralnym w Białymstoku, czy też gdzieś indziej?
Znaczy nie do końca to jest prawda, że stał akurat wagon z naszymi szyfrantami. Tak naprawdę w Białymstoku stacjonowała kwatera naczelnego wodza w czasie operacji niemieckiej 1920 roku, bowiem stąd zapadały najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o prowadzenie działań militarnych od 20 września do 28. Właśnie w tym szczególnym momencie rozgrywały się te wydarzenia, które tak naprawdę w historiografii wojskowej i dziejach oręża polskiego nazywamy operacją niemiecką. Operacją niemiecką, która spowodowała, że wojna polsko-bolszewicka została w tym momencie pod koniec września, na początku października definitywnie przez stronę bolszewicką przegrana. Szukano rozwiązania pokojowego, dlatego też już w połowie października podpisano rozejm, pierwsze preliminaria pokojowe. Potem stało to się pokłosiem do traktatu ryskiego, który tak naprawdę 18 marca 1921 zakończył ten dwuletni konflikt zbrojny o przynależność Ziem Wschodnich do państwa polskiego bądź do Rosji bolszewickiej.
Ale skupmy się na tych szyfrach, jak to było. No bo przecież już w tamtych czasach istniała łączność radiowa, te duże związki, szczególnie na tak olbrzymim terenie, musiały się porozumiewać tego rodzaju łącznością, no ale trzeba było ją jakąś szyfrować, no bo otwartym tekstem chyba nie mówili.
Może zacznijmy od samego początku, jak polskie wojsko organizowało pierwsze struktury do walki właśnie takiej radiowej przeciwko przeciwnikom, z którym nam przyszło walczyć. Oczywiście musimy wiedzieć, że Wojsko Polskie to była tak część składowa różnych związków operacyjnych, taktycznych, które pochodziły z pozostałości armii rosyjskiej, armii austro-węgierskiej, armii pruskiej, jak również i z przybyłych oddziałów Armii Błękitnej generała Hallera, które przybyły z Francji na terytorium polskie dopiero w kwietniu 1919 roku. Więc ażeby to wszystko usprawnić, żeby to zorganizować, w związku z tym postanowiono w sztabie generalnym założyć taką specjalny oddział wywiadowczo-informacyjny, który miał właśnie przechwytywać wszelkie wiadomości, które wysyłane były drogą radiową. Dlatego też Piłsudski, kiedy przyjechał do Warszawy w pierwszych dniach listopada, nakazał odszukać podpułkownika Rybaka, którego znał właśnie jeszcze ze służby w armii austro-węgierskiej, bowiem to był oficer austriackiego wywiadu, który o Piłsudskim tak naprawdę wiedział wszystko, a Piłsudski o nim wiedział wszystko, więc byli to starannie dobrani przedstawiciele Wojska Polskiego, które zależało właśnie na rozbudowie tych wszystkich komórek, które miały właśnie nasłuchiwać tą łączność radiową, przechwytywać meldunki, tłumaczyć je na język polski i tak naprawdę przechwytywać to, co jest potrzebne dla polskiej racji stanu i zwłaszcza dla wojska, które walczyło na każdym z odcinków frontu. I tak naprawdę największą sławę zyskały właśnie te nasze działania związane z dekryptarzem, z czytaniem szyfrów bolszewickich z okresu właśnie wojny polsko-bolszewickiej, która rozpoczęła się, jak wszystkim już wiadomo, w styczniu 1919 roku, więc te działania trwały tam naprawdę przez 2 lata i myśmy osiągnęli w tym konflikcie niebywały sukces. Łamaliśmy szyfry bolszewickie bez żadnego problemu. Oczywiście kosztowały one zdrowie i życie wielu, wielu żołnierzy, którzy poświęcili się właśnie takiej służbie, a było ich niewielu, bo tylko prawie 500 spośród prawie milionowej armii, która brała udział w walkach na froncie. Więc tych żołnierzy było mało, a odpowiedzialność była naprawdę ogromna, bo jak im więcej wiedzieliśmy o przeciwniku, wiedzieliśmy, znaliśmy jego dyslokację, znaliśmy jego, przewidywaliśmy jego działania trafnie, rozszyfrowywaliśmy ich rozkazy, które mówiły nam, na jakich kierunkach poszczególne związki operacyjne i taktyczne będą uderzać, więc mogliśmy w danym momencie reagować poprzez wycofanie się, poprzez uniknięcie tej walki, a nawet po przyciągnięcie dodatkowych sił po to, żeby te uderzenie powstrzymać, kontratakować. I tak się też stało tutaj na Białostoczyźnie kilkakrotnie, bo udało mi się przeżyć w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego szereg materiałów dotyczących obrony, bohaterskiej obrony Łomży na przełomie lipca i sierpnia 1920 roku, gdzie przechwytywaliśmy meldunki wysyłane drogą radiową przez dowódcę 3 Korpusu Konnego Gaja Brzyszkiana do Tuchaczewskiego i do dowództwa Naczelnego Armii Czerwonej, których uskarżył się na brak amunicji artyleryjskiej. On mógł zdobyć tak naprawdę Łomżę. Nie sprawiało mu to problemu, gdyż miał przewagę kilkakrotną nad obrońcami, ale nie miał pocisków artyleryjskich. Nie miał czym szturmować te pozycji bronionych zaciekle przez żołnierzy Wojska Polskiego, więc to też przechwytywaliśmy z takich meldunków. To było bardzo ważne, dlatego też, że dało nam to czas na ściągnięcie dodatkowych sił, ściągnięcie oddziałów, które gdzieś tam operowały bliżej Łomży, i ta obrona przeciągnęła się tak naprawdę na kilka dni, co też dało dobre odniesienie do tych jednostek, które przygotowały się do walnej rozprawy na przedpolu Warszawy. To wszystko ma kapitalne znaczenie, ale to wszystko też się zaczęło jeszcze wcześniej, zdecydowanie wcześniej, w 1919 roku, kiedy to pojawił się mistrz polskiej kryptologii, wtedy już kapitan Jan Kowalewski. Ten człowiek tak naprawdę przyczynił się do wielkiego sukcesu i do ostatecznego pokonania przeciwnika z Rosji bolszewickiej.
Jak to wszystko zostało zorganizowane?
Oczywiście powstało specjalny oddział.
Bo musimy tutaj jeszcze dodać, że wspomniał pan pułkownika Rybaka, ale było wielu ludzi, którzy działali w tego rodzaju służbach, czy w armii austro-węgierskiej, czy w armii pruskiej, czy w armii rosyjskiej. I ta wiedza z tych różnych miejsc raptem została skupiona w Wojsku Polskim i można było i zasoby ludzkie, i zasoby wiedzowe wykorzystać.
Znaczy, sporządzono specjalny rejestr wszystkich oficerów i żołnierzy, którzy pracowali w poszczególnych armiach rosyjskiej, austro-węgierskiej.
Czyli to nie była tak ad hoc zrobiona rzecz.
Było to zaplanowane działanie po to, żeby pan pułkownik Rybak wybrał spośród tych wszystkich osób, które znał, które figurowały w poszczególnych rejestrach wywiadowczych, żeby ich zebrać do jednego oddziału wywiadowczo-informacyjnego, który potem się kształcił w biuro szyfrów, który był częścią składu Sztabu Generalnego, tak naprawdę oddziału drugiego, i stworzył specjalne komórki po to, żeby zajmować się szyframi obcymi, szyframi własnymi, szyfrowaniem własnych wiadomości, bo to też było już wtedy stosowane. Ale ten główny wysiłek skierowany został na tą dwuletnią wojnę z bolszewikami. Tam właśnie taką specjalną komórkę prowadził i założył ją tak naprawdę kapitan Jan Kowalewski, który też spośród swoich znajomych z czasów jeszcze harcerskich, z czasów młodzieńczych, zebrał wokół siebie i stworzył specjalne grupy wojskowe, które były delegowane do poszczególnych dywizji, armii, i dzięki nim ta szybkość informacji była naprawdę
Ludzie się znali,
wiedzieli, znali
ufali czego sobie, przekazywali
czego oczekuje od nich ich przełożony. Tak naprawdę kapitan Kowalewski miał też swoich przełożonych, majora Bodyskuła, który to wszystko scalał. Oczywiście wywiadowcy nasi się zmieniali. Często potem Rybak został przecież szefem sztabu jednej z armii. I tak naprawdę ta była duża rotacja. Dużo oficerów się sprawdzało. Niektórzy, którzy nie wytrzymali tego ciśnienia, tych problemów z tą taką dosyć ciężką pracą, nie z karabinem, nie z szabelką, tylko po prostu trzeba było cały czas myśleć, znać języki.
Tam 8 godzin nie
obcym,
było roboty.
To pracowało się po kilkanaście godzin i wychodziło się, powiedzmy, z takiego pokoju całkowicie wyczerpanemu. Zostawiało się te swoje wytyczne poszczególnym oficerom czy podoficerom, którzy zastępowali, ale praca była trwała 24 godziny na dobę.
A za chwilę powiemy, w jaki sposób rozszyfrowany został szyfr, kodowanie bolszewickie.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiam z doktorem Markiem Gajewskim, historykiem z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, to jak doszło do złamania tego bolszewickiego szyfru i jak to pomogło w tej wojnie z bolszewikami?
W sierpniu 1919 roku Jan Kowalewski musiał zastąpić swojego kolegę z ławy szkolnej, tak naprawdę z czasów służby jeszcze w armii rosyjskiej, który pojechał na wesele swojej siostry. W związku z tym na jego biurku pojawiało się dużo dokumentów zaszyfrowanych wiadomości w systemie cyfrowym. W związku z tym, że Jan Kowalewski był też oficerem armii, byłym oficerem armii rosyjskiej, który pracował też w strukturach wywiadowczych tej armii, znał biegle język rosyjski w mowie, w piśmie, już nie mówiąc o innych językach, którymi się też biegle posługiwał. Metodą prób i błędów wpadł na ten szyfr, który pierwszy rozszyfrował w całości, czyli szyfr delegat. Dzięki właśnie znajomości i nie tylko języka rosyjskiego, ale też mentalności i zachowań.
Bo to też jest istotne, ta mentalność.
On nie był Rosjaninem, ale się czuł jak Rosjanin. Wiedział, jakie mogą popełniać błędy. I nie oszukujmy się, też armia bolszewicka też ewoluowała się, powstawała tak naprawdę na szczątkach armii carskiej, więc te systemy szyfrowania wiadomości były w ten sposób obowiązujące przez cały czas. Trzeba było znaleźć ten klucz, który tak naprawdę miał decydować o skutecznym łamaniu tych szyfrów i czytaniu. Dzięki właśnie Kowalewskiemu, który jako pierwszy złamał ten szyfr delegat, udało się nam czytać rozkazy nie tylko armii bolszewickiej, ale armii Denikina, floty czarnomorskiej, więc wiedzieliśmy dużo na temat dyplomacji, ale to nie było nam za bardzo potrzebne i istotne
tak,
w tym momencie.
Na tych frontach wszystkich mieliśmy wgląd we wszystko.
We wszystko. Czytaliśmy, wiedzieliśmy naprawdę bardzo dużo. Nas nie interesowało. Nas interesowały rozkazy operacyjne, które dotyczyły tutaj walk na froncie zachodnim, jeżeli mówimy o Armię Czerwoną. Cóż, na podstawie takich walk właśnie wywiadowczych związanych z dekryptażem, z czytaniem szyfrów rosyjskich, odszyfrowano kilkaset tych kodów, tych takich powiedzmy kluczy szyfrowych, gdzie większość z nich to złamał tak naprawdę Jan Kowalewski plus jego współpracownicy, ale też nie możemy zapominać o polskich matematykach, którzy wspierali go w tych ustawicznych działaniach. Tutaj Stefan Mazurkiewicz, czy profesor Leśniewski, profesor nie pamiętam już nazwiska, Sierpiński. Tych trzech profesorów naprawdę działało bardzo skutecznie, ale tutaj Kowalewski, ten był mózgiem całej tej operacji. On łamał te szyfry w sposób lingwistyczny i matematyczny również, ale miał tu wielkie poparcie swoich kolegów, którzy...
Czyli tutaj mieliśmy do stworzenia chyba po raz pierwszy takiego zespołu lingwistyczno-matematycznego. Wprzęgnięto matematyków w ten proces dekryptażu.
Właśnie to dzięki Kowalewskiemu, dzięki jego znajomościom, dzięki zachęceniu właśnie tych profesorów do współpracy skutecznie łamaliśmy. Muszę przyznać, że przeglądając te wszystkie materiały, które znalazłem w Centralnym Archiwum Wojskowym, które dotyczyły właśnie szyfrowania wiadomości przez dowództwa Armii Czerwonej, to znalazłem tych kodów ponad 300, więc te kody czasami obowiązywały tydzień, czasami kilka dni, czasami w szczególnym momencie, tym kulminacyjnym momencie działań wojennych, to nawet obowiązywały 12 godzin maksymalnie. I to był kolejny krok utrudniający właśnie skuteczne czytanie. I tak na przykład, jak Jan Kowalewski dowiedział się o tym rozkazie, który dotyczył podziału frontu właśnie, frontu zachodniego i uderzenia na Warszawę i jak miało się odbywać, to dzięki właśnie swojemu umysłowi, dzięki swojej wiedzy, dzięki nieprzeciętnemu talentowi przetłumaczył ten rozkaz rewolucja, opatrzony kryptonimem Rewolucja, w przeciągu kilku godzin. Wykonał telefon do marszałka Piłsudskiego, powiedział mu wprost, jak to będzie się odbywało. Wiedział, że jeżeli będzie inaczej, to grozi mu sąd polowy, kula w łeb i koniec kariery. Zaryzykował. Ale też marszałek Piłsudski obiecał mu, jeżeli to się sprawdzi, że ten tekst, który mu przedstawił w języku rosyjskim, nie języku polskim, bo to też trzeba było zadać sobie trud i przetłumaczyć zapis cyfrowy na język rosyjski, potem z języka rosyjskiego na język polski. To zajmowało sporo czasu. On przeczytał tłumaczenie tego kryptonimu Rewolucja w języku rosyjskim. Piłsudski też świetnie znał język rosyjski, więc tu nie było żadnego problemu. Wszystko się zgodziło i Piłsudski powiedział mu wprost, dostaniesz za to krzyż virtuti militari, jeżeli mówisz prawdę, jeżeli nie, to będzie wiadomo co.
Sąd polowy. polowy.
Sąd polowy, no i żegnamy się z życiem. No takie były fakty w tym momencie. To były chwile decydujące tak naprawdę, czy pokonamy bolszewików, czy nie. Udało się. Naprawdę tutaj Kowalewski ma naprawdę niemały wkład w to zwycięstwo. Nawet bym twierdził, że połowa tego sukcesu to jest tak naprawdę ten sukces nasz, właśnie naszych kryptologów, naszego dekryptażu.
Biorąc pod uwagę, jak ten front długi był ruchomy, bo nie było takiej linii okopów czy czegoś takiego, to była wolina klasycznie manewrowa. W związku z tym informacje sprzed godziny mogły być już nieprawdziwe.
Co jeszcze jest ważne? Oddziały się przemieszczały bardzo, bardzo szybko. Jeżeli żołnierz polski musiał pokonywać odcinki 400-kilometrowe, jak kontynuował natarcie i przychodził do akcji zaczepnych, to przemieszczano się na przykładzie, tu mogę powiedzieć, działań 1 Dywizji Piechoty Legionu, która w pościgu znad Wieprza aż do Białegostoku pokonała w ciągu 5 dni 250 kilometrów marszem pierwszym. No to te wiadomości czasami były nieaktualne. To właśnie. A jeżeli się przemieszczały działy, powiedzmy, szybkie, czyli konne, jak mamy tutaj do czynienia z Armią Konno Budzionnego, która wkroczyła do działań na odcinku południowym 29 maja, to ta sama Armia Konna dysponowała ponad 40 radiostacjami polowymi, dlatego że poszczególne dywizje, poszczególne dowództwa dywizji, brygad, nawet pułki niektóre posiadały własne radiostacje po to, żeby utrzymywać tą stałą łączność, bo tam sytuacja zmieniała się z minuty na minutę, już nie mówię z godziny na godzinę, bo to już godzina to już była duży zapas czasu.
Z jednej strony deszyfraż i zorientowanie się, gdzie są rozlokowane wojska, jaka jest sytuacja w danym momencie na froncie, ale z drugiej strony, no jak mamy łączność, to możemy ją zakłócić.
No i tak to się odbyło właśnie pod Warszawą po to, żeby wprowadzić bolszewików w błąd, że Polacy są tak naprawdę już pokonani. Zaczęto zagłuszać wszystkie ich rozkazy czytaniem Pisma Świętego. Dlatego też to była akcja dezinformacyjna. No, Rosjanie myśleli wprost, że Polacy już są tak załamani. Wołają tylko o pomoc Boga, bo klęska jest już nieunikniona. Polacy się na pewno nie pozbierają, nic nie zrobią, więc wprowadziliśmy ich w błąd. Ale chciałbym jeszcze wspomnieć tutaj o Białymstoku, bo tutaj też się odbyła bardzo klasyczna akcja właśnie radiowywiadu, rozszyfrowania depeszy, która nadana została przez Tucha Czeskiego w walkach właśnie nad Niemnem. Grodno, dla przypomnienia, Grodno się bardzo dzielnie broniło. Rosjanie utrzymywali tutaj dwie dywizje, które tak naprawdę hamowały postępy 22. Dywizji Ochotniczej, 21. Dywizji Górskiej, które nie mogły w ciągu kilku dni przełamać tego skutecznego oporu. Działania naszej grupy skrzydłowej też się powiodły poprzez uderzenie na Sejny i Druskienniki i wyjście tak naprawdę na tyły. Ale to tak naprawdę nie chodziło o zdobycie Grodna. Chodziło o pójście jeszcze dalej na wschód, na Lidę, po to, żeby odciąć ewentualne drogi odwrotu. I w tym momencie Tuchaczewski widział, że coś się dzieje, jakaś zakrojona, szersza akcja. W związku z tym wydał rozkaz wycofania tych oddziałów trzeciej armii, tych kilku dywizji spod Grodna, po to, żeby wycofały się na linię bezpieczniejszą.
Nie dać się zamknąć w kotle.
Tak, większość historyków polskich uważa, że to są działania polskiego lotnictwa, które obserwowało przemieszczanie się wojska, ale to nie jest prawda. Moim zdaniem to jest właśnie działanie polskiego radiowywiadu, który przechwycił rozkaz, przetłumaczył go bardzo szybko i uruchomił do działania łącznością radiową, nawet rozkazem otwartym, który nie był szyfrowany, po to, żeby dywizja legionowa, która po przewrawieniu się przez Niemen w okolicach Druskiennik, czekała tylko na wytyczne. Czekała przez kilkanaście godzin na wytyczne działania. Nie dostarczył tego lotnik. To jest bajka. To są opowieści nie do końca potwierdzone. To jest właśnie łączność radiowa. Wtedy ta dywizja jak najszybciej pomaszerowała wraz z dwoma brygadami kawalerii w kierunku Lidy, a dywizja litewsko-białoruska hamowała już dostęp, wychodząc pod miejscowość Krwawy Bór, gdzie stopowała, jako pierwsza przyjęła na siebie to uderzenie tych dywizji, które się wycofywały spod Grodna. Oczywiście pod Lidą w kilka dni potem doszło do potężnej batalii, gdzie tak naprawdę rozbiliśmy całą trzecią armię, wzięliśmy kilkanaście tysięcy jeńców i ten sukces w operacji niemieckiej, który tak naprawdę zapoczątkował się na ziemi białostockiej, tutaj zapadały te ważne decyzje. Z pewnością tutaj w kwaterze naczelnego wodza był jeden z szyfrantów, który miał tą stałą łączność z Kowalewskim. To też się odbywało ze stolicy, bo tam była ta największa radiostacja, która swoim zasięgiem obejmowała ponad 1500 kilometrów w promieniu, więc tam zapadały też decyzje, ale Białystok odegrał kluczową rolę.
I to można by powiedzieć, panie doktorze, że było początkiem polskiej szkoły szyfrażu i deszyfrażu. Później zanotowaliśmy kolejny sukces, czyli złamanie niemieckiej enigmy.
Oczywiście to jest zupełnie była inna bajka, inne zupełnie porównanie. Tutaj łamaliśmy szyfry bolszewickie w zapisie zupełnie innym. Maszyna niemiecka szyfrująca enigma miała być maszyną całkowicie
wyższy
level, w ogóle nie do złamania, a jednak trafiło się nam trzech utalentowanych ludzi, którzy podjęli skuteczną walkę.
No, ale zastosowana została metoda wykorzystana przy łamaniu szyfr bolszewickich. Ta metoda lingwistyczno-matematyczna. Czyli zaprzęgnięto jednak te ścisłe umysły, które znały ten najnowszy rachunek matematyczny, zastosowali ci ludzie to i to doprowadziło do owego sukcesu.
Tylko trzeba właśnie o tym mówić jak najwięcej, dlatego że o Rejewskim, Zygalskim, Różyckim wiemy już tak naprawdę dużo. Staramy się na zajęciach prowadzonych w szkołach z młodzieżą mówić o tym, o tych sukcesach polskiego wywiadu właśnie w walce z niemiecką maszyną Enigmą, która wydawała się nie do pokonania, nie do złamania, a jednak się stało. Dzięki polskim talentom, polskim matematykom, których musimy szanować, których musimy wspominać i cały czas mówmy o tym, że ten nasz wkład jest bardzo duży w pokonanie właśnie.
Początki to kapitan Jan Kowalewski.
Jan Kowalewski, oczywiście.
O czym mówił nasz dzisiejszy gość, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej Białostockiego Oddziału. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję pięknie.
Nasza dzisiejsza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.